Osoby, które były na ostatniej majówce, będą miały w niektórych momentach powtórkę, bo cały ten tegoroczny temat zrodził się z takiego przekonania, że te treści, którymi pracowaliśmy na majówce, jakoś bardzo fajnie zaczęły w nas pracować. Właśnie gdzieś tam dotknęły takich czułych strun i chcieliście kontynuować to. Wtedy to zrobiliśmy tak naprawdę w ciągu jednego dnia kilka konferencji, które potem gdzieś też miały taki rezonans w czasie pracy w grupach. Natomiast w ciągu tego roku formacyjnego będziemy mieli naprawdę czas na to, żeby się z tymi treściami zmierzyć. Ale zaczniemy od takiego wprowadzenia w ogóle do tej rzeczywistości, o której chcemy w tym roku mówić. Są takie średniowieczne księgi, które nie były księgami liturgicznymi, aczkolwiek można byłoby je nazwać księgami teologicznymi. A równocześnie te księgi miały charakter czegoś, co byśmy nazwali dzisiaj encyklopediami. Nazywały się bestiariusze. Bestiariusze, czyli księgi zawierające opis bestii. Może to nam się wydawać dziwne, co się tam znajdowało, ale tam znajdowały się opisy zwierząt rzeczywistych i fantastycznych. To są generalnie te bestie. Ale nie chodziło tylko o to, że znajdowały się w tych księgach ryciny, jakieś właśnie formy takiego ikonicznego przedstawienia tych zwierząt. Próbowano również pokazać ich nazwę, etymologię tej nazwy wyprowadzić, pokazać też jakiś opis gatunkowy, ale zawsze towarzyszyło temu również takie pokazanie symbolicznego znaczenia danego zwierzęcia. Moglibyśmy to nazwać komentarzem teologicznym do danego gatunku. Przepiękne są te bestiariusze, one są przepięknie zdobione. Tego rodzaju właśnie pierwsze encyklopedie możemy spotkać już wiek V-VI. Na przykład w VI wieku jest w Hiszpanii taki człowiek, który się nazywa Izidor z Sewilli. I Izidor jest nazywany patronem internetu, bo to jest pierwszy gość, który zrobił takiego Google'a i wyszukiwarkę tamtych czasów. I to się nazywało, ta jego książka się nazywała Etymologia, gdzie wyprowadził, czy pokazywał jakby etymologię każdej rzeczy i tłumaczył znaczenie. To jest potężne dzieło jak na tamte czasy, wiecie, gdzie pergamin naprawdę był drogi, więc napisanie książki, która dzisiaj w tłumaczeniu ma na przykład 800 stron, to wtedy to naprawdę było coś. No i on tam opisał wszystkie możliwe gatunki tych zwierząt, a później już powstawały kolejne, przekopiowywali różne te treści, łączyli ze sobą. No i nie będę tu wchodził, wiecie, w szczegóły, ale wybrałem sobie jedną taką postać, jedno takie zwierzę, orła. No i w tym bestiariuszu, tłumacząc znaczenie gatunku orła, możemy przeczytać coś takiego. Orzeł swoje miano zawdzięcza temu, że posiada bystre oczy. Wzrok orła jest niezwykle przenikliwy. Ludzkie oko takich zdolności nie ma. Z wielkiej wysokości orzeł może wypatrzyć rybę pływającą w morskich głębinach. Gdy ją ujrzy, nurkuje z wielkiej wysokości i chwyta swą ofiarę w szpony i ulatuje z nią na brzeg. Kiedy orzeł się starzeje, jego skrzydła stają się ciężkie, a wzrok zachodzi mgłą. Wtedy ptak szuka fontanny i frunie wysoko i jak najbliżej słońca. W górnych warstwach atmosfery jego skrzydła zaczynają się przypiekać, a ciemność jego oczu zostaje wypalona promieniami słońca. Wówczas orzeł spada jak piorun do fontanny i nurkuje trzy razy. Skrzydła odzyskują swoją moc, a oczy na powrót stają się jasne i przenikliwe. Tak więc ty, człowiecze, którego powłoka się starzeje, oczy zachodzą mgłą, a serce pogrąża się w mroku. Ty też powinieneś szukać duchowej fontanny naszego Pana, ku niemu wznieść swój wzrok i swój umysł, bo on jest fontanną sprawiedliwości. W ten sposób staniesz się na powrót młody, silny jak orzeł. Najmniej więcej tak to wyglądało. Trochę biologii, co do której dzisiaj moglibyśmy mieć pewne wątpliwości. Pewna analiza, jak ten orzeł się zachowuje i dlaczego, a potem na koniec zawsze jakaś teologiczna głębia znaczenia. Opis orła, no taki biologiczny, orzeł istnieje, latają takie, trochę się zgadza, mają przenikliwy wzrok, potrafią dostrzec ofiary z wysoka, upolować i te sprawy. Ale Oprócz zwierząt rzeczywistych, w bestiariuszach znajdowały się również fantastyczne zwierzęta. I one stały się między innymi inspiracją do kultowych powieści pani Rowling, od Harry'ego Pottera, począwszy przez chociażby ekranizację Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. No i możemy tu zobaczyć bazyliszki, gryfy i tym podobne. Tutaj macie i przedstawienia z różnych kościołów, ale właśnie też wyciągi z różnych ksiąg, nie tylko z bestiaruszy. One się znajdowały nawet w księgach liturgicznych. Można było znaleźć gryfa, tutaj widocznego. Można było znaleźć bazyliszka. Można było znaleźć jednorożca z większym tym rogiem albo mniejszym. Można było znaleźć feniksa i tym podobne. Jakbyście sobie poszli do Bazyliki Ojców Dominikanów, to tam na każdym kroku się człowiek potyka o gryfy, jednorożce i tym podobne stwory. I dlaczego te postacie? One wszystkie mają znaczenie chrystologiczne. One wszystkie będą interpretowane w kontekście Chrystusa albo w kontekście samej symboliki, odnosząc je do Chrystusa, albo w kontekście właśnie zwycięstwa Chrystusa nad jakimś złym grzechem. Bazyliszek jako taka postać wężopodobna będzie oczywiście symbolizowała zło i grzech, którą pokonuje Chrystus, ale już na przykład motyw Feniksa z popiołów będzie symbolem zmartwychwstania. Starochrześcijańskim, średniowiecznym symbolem zmartwychwstania, gdzie orzeł sam, znaczy ten Feniks, mający postać właśnie takiego ptaka, trochę orła podobnego, potrafi spłonąć, a potem z tych popiołów powstać do nowego życia. Albo gryf, który ma podwójną naturę, lwa i orła, będzie symbolem Chrystusa, ze względu na to, że lew będzie symbolizował to, co ziemskie, a orzeł to, co niebiańskie, boskie. Dwie natury w jednej osobie. Dlatego bezpośrednio gryf będzie symbolem samego Chrystusa. I te wszystkie bestie, dlaczego w ogóle o nich mowa i dlaczego do nich nawiązuje? Ano dlatego, że one znajdując się na posadzkach kościołów, znajdując się na różnych płaskorzeźbach, znajdując się w księgach liturgicznych i książkach religijnych, one chciały przede wszystkim powiedzieć chrześcijanom jedno. Świat duchowy istnieje. I obok nas jest bardzo intensywne życie, którego nie widzimy, ale jest. I trzeba być na niego bardzo wrażliwym. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że w takim razie chodzi o jakiś świat duchowy, który istnieje gdzieś obok. Że trochę niejako idąc sobie ulicą, nawet nie wiem, ile biednych duchów potrąciłem gdzieś tam łokciem, wziąłem z bara i one gdzieś tam potykają się o mnie, a my o nie. Może czasami, jak tak się wiecie, potkniemy gdzieś na ulicy, zagapimy i tak wiadomo, to może właśnie nam jakiś jednorożec przebiegł pod nogami, dlatego tak, a nie inaczej. I oczywiście możemy się uśmiechnąć, ale słuchajcie, rzecz z tym, że bardzo często będziemy myśleć o pokusie do zła jako czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz. Że jest taki, wiecie, no, bajkowo przedstawiany taki diabełek, nie? Z łóżkami, który nam siada na ramieniu i tam cały czas szepta do ucha, nie? Zrób to, zrób to. Naprawdę to zrób. Masz na to ochotę? Chciałbyś to zrobić, prawda? To będzie miał dużo satysfakcji, będziesz miał, wiesz, to fajne. I on tak sobie siedzi i szepta, i szepta, i szepta. No a potem na koniec mówimy, och, tak jak Adam zewnął, to wąż nie zjutrz. Ja tu nie chciałem tego jabłka, no naprawdę, nie, naprawdę nie, ale on mnie zjutrz. On ten tu siedział i tak gadał do mnie. A średniowiecze było niesamowicie mądre. I średniowiecze mówiło, to nie tak. To nie tak, że świat duchowy to świat, o który się potykamy chodząc. Bądź czujny na świat duchowy, bo on jest w tobie. To wszystko się dzieje w tobie. I z punktu widzenia samej etymologii bestia znaczy dokładnie zwierz ukryty. Taki zwierz, którego od razu nie zobaczysz. Taki zwierz, który się w tobie odzywa od czasu do czasu i sam się dziwisz, że to w tobie jest. I na co dzień to ukryte. Na co dzień tego nie widać. Ale jak wyjdzie, to wtedy mówisz, no nie poznaję sam siebie. Nie mam pojęcia, skąd to we mnie jest. W przeciwieństwie do animal. Animal to jest zwierz widoczny. A właśnie, taki pies, który sobie biega ulicą, to taka krowa, która się pasie przy drodze, to taki ptaszek, który siądzie na balkonie i wiecie, co zrobi. Natomiast bestia nie jest taka prosta do zobaczenia. Trzeba dużej wrażliwości duchowej, żeby zacząć się widzieć. I kiedy bierzemy sobie Ewangelię Świętego Marka do ręki, pierwszy rozdział, 13 werset, to jest początek fragmentu mówiącego o tym, że Pan Jezus został wyrzucony po chrzcie na pustynię przez Ducha Świętego po to, żeby być tam kuszonym przez diabła. To jest trochę taki szokujący fragment, bo on wprost mówi, że Duch Święty wyrzucił go, żeby był kuszony. Nam się słowo kusić zawsze kojarzy z tym, że kusić to do złego. Nie mówimy, ale mnie dzisiaj skusili do dobra. Ale suma summarum, ten termin, który tam występuje, nie tyle znaczy kusić, żeby zrobić coś złego, tylko wystawić na próbę, poddać próbie. To jest to słowo, które się będzie pojawiało potem w Ewangelii modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, kiedy prosimy, nie wystawiaj nas na próbę, której możemy nie przejść, której polegniemy. Samo w sobie wystawienie na próbę nie jest czymś złym. Potrzebujemy być próbowani, bo jak jesteśmy próbowani, to po pierwsze jest to drogą naszego rozwoju. Tylko wtedy, kiedy próbujesz wielokrotnie coś zrobić, to nabierasz w tym wprawę i za którymś razem już potrafisz to zrobić, choć wiele razy ci nie wyszło. Ale też, kiedy jesteś poddany próbie, to trochę możesz dopiero sprawdzić, gdzie jesteś. Jaki naprawdę jesteś, na ile masz coś przepracowane, rozwinięte. Dopóki to jest tylko teoretyzowanie, to trochę nie wiemy. A jak zostaniemy zmierzeni z jakąś próbą, to wtedy wiemy, na co możemy sobie pozwolić, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, co mamy już jakoś przepracowane, nauczone. I tekst łaciński mówi, że Pan Jezus erat quecum bestis et angeli ministrabant illi. Czyli, że przebywał tam z bestiami na tej pustyni. Mamy to przetłumaczone, że był tam ze zwierzętami i z aniołami, którzy mu usługiwali. Jak ktoś się chwilę zastanowi i powie, jakby czemu zwierzęta i aniołowie, to co właśnie sobie te aniołowie ze skrzydełkami i te jakieś tam lwy, pantery i inne zwierzaki z tymi aniołami? No właśnie chodzi o to, nie? Że był z aniołami, którzy mu służyli i z bestiami, które go kusiły. Złe duchy i dobre duchy. Cały świat duchowy. Walka, która się tam toczyła, działa się w nim. Między dobrem a złem. Jedno i drugie próbowało mieć do niego dostęp. I niesamowicie ważne jest to, żeby uzmysłowić sobie, że to kuszenie naprawdę się dokonuje na poziomie przede wszystkim naszej głowy. Naszego wnętrza, ale w tym sensie również naszego myślenia. Nie tylko na poziomie myśli, to trzeba tu od razu dopowiedzieć, również na poziomie naszej woli, czyli pewnego poruszenia do działania, do decydowania. Osłabione nie jest tylko nasze poznanie, ale także zdolność decydowania. Rozum i wola są tu zaangażowane. Dwie cechy właśnie duszy. Ale Ewangelia Marka, 7 rozdział, powie takie słowa Pana Jezusa, które są niesamowicie ważne. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Uczniowie go dopytują o coś i on mówi, odpowiedział: I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Pan Jezus mówi, z serca to pochodzi. Ale w języku biblijnym serce odpowiada właśnie temu ośrodkowi intelektualno-wolitywnemu, temu poznaniu i decyzji. Tu się wszystko zaczyna. Tam się pojawia pomysł, tam się pojawia idea, tam się pojawia pragnienie, chęć. I dlatego Pan Jezus mówi, to z serca pochodzi, że za tym idziesz i to robisz. To jest niesamowicie ważne, żeby sobie to uzmysłowić, bo wtedy człowiek też trochę inaczej patrzy na to, co nazywamy zagrożeniem duchowym. Największym zagrożeniem duchowym jest to, co osłabia moją zdolność poznania i decydowania. To, co zaczyna mi zaprzątać myśli, co sprawia, że ja zaczynam coraz bardziej o tym myśleć, coraz bardziej tego chcieć, coraz bardziej obejmuje to mój wewnętrzny świat. I dlatego też w języku biblijnym takim zwierzęciem, taką bestią, która będzie symbolem zła, stał się wąż. Wąż jako, jak mówi samo Słowo Boże, najbardziej przebiegła, inteligentna bestia. Na czym polega owa inteligencja i przebiegłość tej bestii? Mianowicie, kiedy myślicie o wężach, o których mówi Księga Rodzaju, i zazwyczaj, wiecie, mamy albo takiego kreskówkowego, zielonego węża z takim długim języczkiem, on tak sobie syczy i tym języczkiem wymachuje do Adama i Ewy, albo mamy na myśli od razu wyobrażenia jakichś takich wielkich węży afrykańskich zazwyczaj, czy z Ameryki Południowej, jakiegoś pytona, dusiciela, czy anakondę. Ale nie, nie, to nie są węże, które znają w Ziemi Świętej. Nie tych węży się boją. Ich węże nie są duże. Nie urastają do tak potężnych rozmiarów. Ich węże są małe, ale bardzo jadowite. I podstawową zasadą ich działania jest właśnie ukrycie, kamuflaż. One ukrywają się najczęściej w piasku, przybierają kolor tego piasku i kiedy na niego staniesz, to wtedy się dowiesz, że on tam jest. Ale już jest za późno, bo cię ukąsił. Jego przebiegłość polega na tym, że ukrywa się, że kamufluje się. Także w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, że on jest. Nie jesteś czujny na jego obecność. Nie zauważasz jego podstępu. A potem jest za późno. W ogóle nie możesz włączyć systemu obronnego. On może zadziałać tylko wcześniej włączony. Kiedy jest atak, to już jesteś bezradny. I Słowo Boże bardzo pięknie to opowiada. Ja uwielbiam ten fragment Księga Amosa, 5 rozdział, i tam jest taka piękna historia. Biada oczekującym Dnia Pańskiego. Cóż wam po Dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Idea jest taka. Ten tekst mówi, to jest tak przebiegła bestia, że wiesz, wychodzisz na ulicę, a tu nagle wiśnąc sobie biegnie lew. Wiesz, że trzeba spylać z tej wiśny. Nie? Wbiegasz na Anny, no a na Anny niedźwiedź. No to też nie jest spoko. Wbiegasz do Kany, chcesz odetchnąć, wypić dobrą kawę, opierasz się koło ekspresu, a tam za ekspresu wąż, który cię kosi przy tej najlepszej kawie. No i jesteś trupem. Dlaczego? Bo przestałeś być czujny. Bo zacząłeś myśleć, że już jest po zagrożeniu.
Przed lwem uciekłeś, przed niedźwiedziem mógł uciekłeś, a ukryta bestia cię ukąsiła.
I strategia działania bestii jest taka, że po pierwsze, on zawsze przychodzi z pokusą wtedy, kiedy jesteśmy osłabieni. To pięknie widać w tej Ewangelii właśnie o kuszeniu Pana Jezusa, że kiedy Jezus 40 dni przepościł na pustyni, to wtedy zaczęły działać bestie. I kiedy on zaczął, przyszedł w pełni sił, po chrzcie, umocniony, tata mu powiedział, że jest super synem i w ogóle go bardzo kocha. I Pan Jezus poszedł na tą pustynię i sobie mówił, tata mnie kocha, to daj prawa, ale fajnie. Ale już był głodny, 40 dni, nic nie ja. Kiedy już był osłabiony fizycznie, psychicznie, to bestie zaczęły mu mówić, tata cię chyba nie kocha. Bo jakby cię tata kochał, to dałby ci jeść. Ja ci mogę dać jeść. To kto cię kocha? Pierwsze uderzenie, pierwsza właśnie podstęp tej ukrytej bestii jest taki, że działa, kiedy się nie spodziewasz, kiedy jesteś osłabiony, kiedy nie masz już w sobie takich naturalnych narzędzi do obrony, kiedy już łatwo w twoją myśl wtłoczyć koncept zupełnie odwrotny. Po drugie, przychodzi wtedy, kiedy w naszym życiu dzieje się dobro i nie czuwamy, dlatego że mamy takie flow dobra, które się dzieje. No właśnie, Pan Jezus jest po chrzcie, po doświadczeniu objawienia Boga w Trójcy. Historia zbawienia się zaczyna. Wszystko się dzieje tak dobrze. No i wtedy atakuje. Nie czuwamy, no bo myślimy, no nie, no jak się dzieje źle, no to wtedy pewnie zły atakuje. A jak się dzieje bardzo dobrze w naszym życiu, to Pan Bóg błogosławi. To wszystko jest na Jego chwałę. Jak mi teraz zło może zagrażać? Więc wykorzystuje taki moment. Po trzecie, kusi do czegoś, co wydaje się być dobre. Słuchajcie, szatan naprawdę nie przychodzi z taką pokusą. Bądź zły, bądź bardzo zły. Zrób jeszcze więcej zła, będziesz się wtedy fatalnie czuł, ludzie cię nie będą lubić, a w ogóle za niektóre złe rzeczy trafisz do więzienia i masz generalnie do końca życia przerąbane. To jest moja oferta dla ciebie. Nie. On zawsze nam próbuje zło przedstawić jako pewną formę dobra. I oddziałuje na najpiękniejszą rzecz, która w nas jest. Pan Bóg w każdym z nas w naturalny sposób zaszczepił swoją właściwość. Chcemy czynić dobro. Naprawdę chcemy czynić dobro. My nie mamy złych intencji. My zawsze wszystko tłumaczymy dobrymi intencjami. Ja naprawdę się starałem. I naprawdę chciałem dobrze. No, wychodzi jak zwykle, ale chciałem. Bo mamy to w sobie. I zło nam próbuje pokazać zło jako pewną formę dobra. I dlatego dajemy się nagrać. To jest kolejny sposób tego ukrycia bestii. I w końcu czwarty to to, że on tak naprawdę nie prowadzi nas do jednorazowego upadku. To nie jest jego największy sukces, choć my bardzo często próbujemy o tym właśnie w ten sposób myśleć, że jak nas skłonił do jakiegoś upadku, przegraliśmy, to jest ten sukces. Nie. Te kolejne upadki w konkretne grzechy mają służyć temu, żeby podważyć w nas miłość Pana Boga do nas. Żeby przede wszystkim zasiać wątpliwość w to, że Bóg nas kocha, że Bóg jest po naszej stronie. To jest coś, co taki niemiecki filozof Robert Spaman nazwał odwieczną pogłoską, którą w nasze serce próbuje wsączyć zły. W Ogrodzie Rajskim zaczęło się od tego. Czy to prawda, że jest takie drzewo, którego Bóg ci nie dał i nie pozwolił ci stamtąd zerwać owocu? Mówił, że wszystko jest dla ciebie w tym ogrodzie. Ale nie, jest takie jedno drzewo. I w ogóle na tym drzewie są takie owoce, które najfajniej wyglądają w całym ogrodzie. To zostawił dla siebie. Nie, jest taki cool, jak mówił. Nie jest taki spoko. Naprawdę. A jeszcze można było znaleźć parę argumentów za tym, że on tak naprawdę to cię nie bardzo lubi. Kochać? Nie, nie, nie. Zaczyna się wątpliwość. Wątpliwość, która zaczyna w nas pracować. To on mi nie wybaczy. To już się nie da z tego upadku podnieść. Moje serce zaczyna wypełniać
bez nadziei. A jak już nie ma nadziei, to jest najkrótsza droga do tego, żeby przestać ufać i przestać kochać. Bo jak ufać, jak nie ma nadziei na zmianę? Jak kochać, gdy nikt mnie nie kocha?
I słuchajcie, to o czym wszystkim mówiłem, to z jednej strony jest mądrość średniowiecza, ale z drugiej strony mamy teraz Ojca Świętego, który ma jakąś niezwykłą zdolność czytania współczesności. Ja tak osobiście odbieram papieża Franciszka. Taki wymiar proroczy jego pontyfikatu odczytuję w ten sposób, że on widzi dalej i głębiej. I my się trochę zrzymamy na papieża Franciszka, bo wydaje mi się, że często jesteśmy bardzo przywiązani do tych formuł, zawsze tak było. A wiesz, papież Franciszek nam ciągle mówi, ale jest inaczej. Musimy w nowy sposób widzieć i czytać to, co się dzieje. W nowy to nie znaczy nie sięgający do starożytności. Jest taka adhortacja papieża, Gaudete Exultate, o świętości, w której papież sięga do najstarszych możliwych herezji, czyli do pelagianizmu i do gnostycyzmu, mówiąc, że to są dwie herezje, które się mają bardzo dobrze we współczesności. A trochę później mówi o zagrożeniach duchowych, ale w taki sposób, że od razu rozpoznacie to, o czym mówimy. Papież pisze tak. To właśnie przekonanie, że owa zła moc jest pośród nas, pozwala nam zrozumieć, dlaczego czasami zło ma tak wielką siłę niszczącą. W istocie, kiedy Jezus zostawił nam modlitwę pańską, chciał, abyśmy na końcu prosili Ojca, by uwolnił nas od złego. Użyte tam wyrażenie nie odnosi się do zła abstrakcyjnego, a jego dokładniejsze tłumaczenie to zły. Wskazuje ono na istotę osobową, która nas dręczy. Jezus nauczył nas, abyśmy codziennie prosili o to wyzwolenie, aby Jego moc nie panowała nad nami. Nie myślmy więc, jakoby był to jakiś mit, wyobrażenie, symbol, postać czy pojęcie. To oszustwo, które prowadzi nas do osłabienia czujności, do braku troski o siebie i do bycia bardziej narażonymi. On nie musi nas opętać. Zatruwa nas nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. I tak, gdy ograniczymy obronę, on to wykorzystuje, aby zniszczyć nasze życie, rodziny i wspólnoty, bo jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. I dopowiada dalej papież. Osoby, które nie czują, aby dopuszczały się poważniejszych uchybień przeciwko prawu Bożemu, mogą postępować swego rodzaju w ogłuszeniu lub odrętwieniu. Ponieważ nie znajdują one w sobie nic poważnego, co mogłyby sobie wyrzucać, nie zauważają tej letniości, która stopniowo opanowuje ich życie duchowe, a ostatecznie marnują się i ulegają zepsuciu. Zepsucie duchowe jest gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się być dopuszczalne. Oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowania na samym sobie. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Tak zakończył swe dni Salomon, podczas gdy wielki grzesznik Dawid potrafił przezwyciężyć swoją nędzę. W pewnym fragmencie Jezus przestrzegał przed tą zwodniczą pokusą, która sprawia, że popadamy w zepsucie. Mówi o człowieku uwolnionym od diabła, który myśląc, że jego życie jest już czyste, w końcu został opętany przez 7 złych duchów. No i jakie są te złe duchy? Inaczej mówiąc, bestie. Znamy je po imieniu. Pierwszym takim człowiekiem, który o tych złych duchach bardzo konkretnie pisał i poświęcił im całą książkę, to Ewagriusz z Pontu. To, co nas może zmylić, to to, że on napisał książkę o 8 duchach zła. Jego uczeń, wychowujący się przy nim na wschodzie, także przebywający trochę w Ziemi Świętej, Jan Kasia, był tak naprawdę teologiem zachodnim, ale właśnie pojechał do mistrzów wschodnich trochę się pouczyć, jak to życie monastyczne robić i potem pojechał na zachód i zaczął tam wdrażać. I on też napisał taką książkę, takie dzieło, Leczenie 8 głównych grzechów. Więc zobaczcie, pojawią się nazwy 8 złych duchów, 8 głównych grzechów. Na wschodzie będą je w różny sposób nazywali. Wadami, chorobami duszy, namiętnościami, pożądliwościami, ale najczęściej namiętnymi, złymi myślami. Logismoi. W ten sposób od razu nas to przenosi do tego świata myśli. natrętne myśli, myśli, które nie dają ci spokoju, kotłują się w twojej głowie i prowadzą cię do zła. Natomiast na zachodzie generalnie przyjmie się taka nazwa wady główne, potem grzech główny. Skąd te główne? To za chwilę do tego dojdziemy. Zawsze pychę będzie się określało jako źródło i królową wszystkich wad, a 7 grzechów głównych jako jej ministrów. Stąd było tych 8. Pycha była jakby wyłączona z nich na zasadzie generała albo pierwszej, głównej, królowej, no i tych 7 pozostałych poza pychą. Wszystko stąd, że w Wulgacie fragment mądrości Syracha, 10 rozdział, 15 werset, mówi, iż pycha jest początkiem grzechu każdego. I dlatego też wyróżniono ją jako tą pierwszą, tą jakby wyłączając z tej listy, żeby powiedzieć, że każdy kolejny grzech tak od niej ma swój początek. Takim człowiekiem, który w tradycji zachodniej opisał jakoś szczegółowo te grzechy główne, to był święty Grzegorz Wielki, to jest właśnie VI wiek, miał takie wielkie dzieło Moralia w 31 Księdze Moraliów w rozdziale 45. I on już mówi o 7 grzechach głównych. I przedstawia je, czy jakby zestawia, lepiej tak powiedzieć, 7 darom Ducha Świętego. I to jest pierwsze takie dzieło w tradycji duchowej, które ze sobą łączy dwie rzeczy. Pokazuje, że istnieją grzechy główne, wady główne i mają pewien swój przeciwstawny odpowiednik. Tu w tym wypadku dary Ducha Świętego. Z czasem zaczną tam się pojawiać cnoty przeciwne do grzechów. Zamiast smutku, który był u Ewagriusza, umieszcza on zazdrość, a święty Tomasz z Akwinu, żeby usprawiedliwić pobożnego i świętego papieża Grzegorza, wyjaśnił, że zazdrość to smutek z powodu cudzego dobra. Na to samo wychodzi. Sam Tomasz w swoim podziale grzechów głównych wymienia zarówno zazdrość, jak i smutek i traktuje jako synonimie acedii, które się będą pojawiały też w wielu dziełach. Najczęściej jednak acedia będzie tłumaczona jako lenistwo, bo Tomasz akurat jest odpowiednikiem zazdrości i smutku. Dlaczego? Bo jest to smutek z powodu trudu związanego z duchowym dobrem, z realizacją duchowego dobra. Więc jak ci się nie chce realizować duchowego dobra, to jesteś smutny z tego powodu, czy jest jakaś forma lenistwa. Wszystko się klei w całość. Nie będziemy, słuchajcie, tam wchodzić w te dokładne wyliczenia, kto jak dokładnie. Natomiast ważna jest taka postać błogosławionego Henryka z Ostii w XIII wieku, który włącza pychę do 7 wad i zastępuje nią próżność, próżną chwałę. Natomiast on też jest kimś, kto utworzył taki akrostych Saligia. Akrostych to jest słowo utworzone z innych słów, z brania pierwszej litery innych słów. To wyrażenie właśnie Saligia będzie takim słowem w średniowiecznych pismach, które będzie oznaczało komplet wszystkich grzechów głównych, bo to słowo powstało z pierwszych słów nazw wszystkich grzechów głównych. I ten nasz klasyczny taki podział grzechów głównych, którego się uczymy w katechizmie, jak się weźmie je po łacinie, zaraz wam pokażę, no to tworzy właśnie takie słowo Saligia. Jak sobie popatrzycie, pewnie niewiele będzie widać z tyłu, ale tu mamy zestawienia różne. Jest Ewagriusza z Pontu począwszy, Jan Kasjan, Grzegorz Wielki, no i tu mamy tą Saligię. Superbia, awaritia, luksuria, inwidia, gula, ira, acedia. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo, Saligię. Jedna bestia o 7 głowach. Natomiast jak popatrzycie sobie na te Ewagriusza z Pontu, u niego to jest ułożone w ten sposób, że zaczyna od najbardziej cielesnych, od obżarstwa, a dochodzi do najbardziej duchowych, czyli pychy. Wcześniej była to właśnie też próżna chwała. U Grzegorza Wielkiego jest łakomstwo, rozpusta, czy nieczystość, chciwość, gniew, zazdrość, zniechęcenie, acedia, to właśnie lenistwo, próżna chwała, pycha. No i Tomasz tłumaczy, o co chodzi z tymi grzechami głównymi. Dlaczego one się nazywają główne? Nie dlatego, że są najważniejsze, tylko dlatego, że to słowo kapitalizm pochodzi od słowa kaput, czyli głowa. To są grzechy, moglibyśmy powiedzieć, główne. Się dzieją tu. Są główne, czy właśnie pochodzące od głowy w dwojakim sensie. Po pierwsze, dlatego, że miejscem, ich rozwoju i ataku jest twoje myślenie, ale są również głową w tym sensie, że one sterują całym innym twoim działaniem. Głowa wydaje polecenia. No i Tomasz to tłumaczy. Wyraz główny pochodzi od głowa. Głowa zaś to taki członek, któremu przysługuje pierwszeństwo oraz kierownictwo całym ciałem. Dlatego w przenośni nazywamy głową to, czemu przysługuje pierwszeństwo, a więc na przykład człowieka, który innymi kieruje lub rządzi, zwie się naczelnikiem lub głową. Otóż w tym znaczeniu wadą główną jest to, z czego rodzą się inne wady, szczególnie drogą przyczynowości celowej, gdyż cel jest początkiem formalnym, jak to widzieliśmy poprzednio. I dalej dodaję. Stąd wada główna ma nie tylko pierwszeństwo w stosunku do innych, ale także dzierży kierownictwo nad innymi grzechami, niejako prowadząc je. Zawsze bowiem sztuka czy sprawność odnosząca się do celu ma pierwszeństwo i kierownictwo nad tymi rzeczami, które służą do osiągnięcia celu. Dlatego święty Grzegorz wady główne przyrównuje w tymże miejscu do dowódców wojska. Tłumacząc to bardziej po naszemu. Chodzi o to, że to nie jest tak, że istnieje tylko 7 bestii. To są dowódcy. A każdy dowódca ma na wyposażeniu swoją własną armię, oddział. I jak pakujesz się flirt z jednym, to on za chwilę od razu całą armię wystawia do walki. I cała rzecz w rozeznaniu duchowym polega na tym, że czasami nie od razu widzimy, co jest dowódcą. Czasami zderzamy się ze znacznie mniejszymi rzeczami. A okazuje się, że kto inny dowodzi. Czasami jest, to jest dopiero perfidne, kiedy okazuje się, że dochodzisz do dowódcy i wydaje ci się, że znasz dowódcę. A okazuje się, że dowódca ze swoją armią jest na podusługa u innego dowódcy, który jest nad nim w tym momencie. Żeby użyć przykładu. Wydaje ci się, że twoim problemem życiowym jest nieczystość. Zmagasz się z nią, co chwilę upadki, nieczyste myśli, nieczyste uczynki. To jest twój problem. Nie, nie, nie. Okazuje się, że ta nieczystość rodzi się w twoim sercu wtedy, kiedy zaczyna je opanowywać lenistwo. Jak nie masz co robić, jak ci się nudzi, jak nie bardzo ci się chce wziąć do roboty, odkładasz te studia, bo przecież do sesji jeszcze daleko. W duszpasterstwie już też zgasła pierwsza aktywność. No i niekoniecznie w następny czwartek pójdę, przecież będzie można odsłuchać na Spotify. A pogoda będzie coraz gorsza. No i niby masz posłuchać dobrej konferencji o bestiach, ale tak jeszcze chwileczkę zaczynają myśli iść w tym kierunku, włączyłeś komputer, no i znowu pornografia. Jak to się wydarzyło? Przecież tyle dobrych pragnień było. Dzisiaj konferencję duchową posłuchać. Tak trochę wygodniej, nie zmarznąć, nie zmoknąć, ale dobre rzeczy. Albo lenistwo. No okazuje się, że to lenistwo to tak naprawdę nie jest jeszcze tą przyczyną. Bo to nie jest tak, że ci się nie chce, bo po prostu ci się nie chce. To jest akurat cechą właściwą gatunku Homo sapiens, sapiens generalnie się nie chce. I szukamy najkrótszych możliwych dróg do osiągnięcia celu. Rzecz jest w tym, że tak naprawdę ty straciłeś w ogóle sens. Tobie się niczego nie chce. W ogóle nic nie ma sensu. Te studia już nie mają sensu. Szedłeś na nie z nadzieją, z ochotą, ale już nie ma sensu. Tak naprawdę nie ma sensu być w duszpasterstwie, bo tu miało być fajne relacje, ale się okazało nie być takie fajne. A w ogóle ta dziewczyna, ona jest zajęta. A ta druga, która też mogłaby być, ale ona mi da kosza. Trzeciej na razie nie widzę, więc też już nie ma sensu. Tak naprawdę to boli mnie, że ja dla nikogo nie jestem ważny. Że ja nikogo nie mam przy sobie, kto by mnie jakoś afirmował, kto by mnie jakoś potwierdzał. Bo tak naprawdę to ja w ogóle nie znam prawdy o sobie, o swojej wartości. Ojejku. To jest superbie, pycha, nieznajomość prawdy o sobie. Ja oczywiście, wiecie, przeszedłem takim szybkim krokiem. Proces rozeznawania tego nie jest nigdy taki prosty. To są znacznie subtelniejsze nuty, na jakich jest grana ta muzyka. Ale jak się okazuje, że wydaje ci się, że znasz już dowódcę, to bardzo
jest prawdopodobne, że ten dowódca jest na podusługach innego dowódcy. I proces rozeznawania trwa dalej.
A jak sobie popatrzycie, to jest z XIII wieku drzewo wad. No i tutaj są te grzechy główne. Widzicie od razu bestie, nie? Które tam czuwają. Wychodzi z głowy. Nie? Tutaj się to rodzi. I zobaczcie, że każda wada ma inne wady. Oczywiście jest trochę zboczenie średniowiecza, że nieczystość jednak trochę ma ich najwięcej. Ale każdy inny też ma jakiś tam zestaw.
I tak to funkcjonuje.
No i na szczęście, i chciałbym takim pozytywnym akcentem zakończyć, bo lądujemy, papież Franciszek w Gaudete et Exultate mówi, że jest na to recepta. Na tej drodze rozwój dobra, duchowe dojrzewanie i wzrost miłości są najlepszą przeciwwagą dla zła. Nikt nie może stawiać oporu złu, jeśli decyduje się trwać w impasie, jeśli z niczego nie jest zadowolony, jeśli rezygnuje z marzeń o ofiarowaniu Panu tego, co w nim najpiękniejsze. Tym gorzej, jeśli popada w poczucie klęski, bo kto zaczyna bez ufności, już przegrał pół bitwy i zakopuje własne talenty. Chrześcijański tryumf jest zawsze krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa, wznoszącym się z waleczną czułością przeciw napaściom zła. Po pierwsze, strategia nie polega na zbudowaniu bastionu, przez który bestie nie przejdą. One nie muszą nigdzie przechodzić, one w tobie są. Możesz wyjść na każdą pustynię świata, żeby przed nimi uciec. To był pierwszy pomysł Ewagriusza i Antoniego i pustelników. Oni mówią, spłyniemy z tego świata na pustynię i tam nas nie dopadnie. To jest najlepsze, jakbym czytali tę Ewangelię, nie? Gdzie było, że Jezus poszedł na pustynię i był tam bestiami. Ale oni mieli taką ideę, pójdziemy tam i tam ich nie będzie. I dziwko, cały świat poszedł z nimi, w nich. Przed niczym nie uciekli, było jeszcze gorzej. Bo świat przynajmniej trochę zewnętrznie im to zagłuszał, a wtedy zostali już oko w oko. Nie uciekniesz. Będziesz to miał w sobie. Więc nie walczy się z bestiami przez budowanie bastionu. Nie walczy się w otwartej walce. Wypowiadam wojnę, wychodzę na ring, bijemy się. Zawsze przegrasz. Wróćmy do punktu pierwszego. Wąż najinteligentniejszy. Najinteligentniejszy. Bez względu na to, jakie masz IQ, czy studiujesz prawo, czy medycynę, dwa kierunki, jesteś informatykiem, będziesz miał dobrą kasę, tak przegrasz. Inteligentniejszy od ciebie. Naprawdę. Nie walczy się w ten sposób. Jak walczyć? Przez rozwój cnoty. Pomnażanie dobra. Nietracenie nadziei. Posiadanie marzeń. Ten przegrywa, to z niczego nie jest zadowolony, to znaczy nie umie się ucieszyć żadnym dobrem i nie widzi żadnego dobra. Kto rezygnuje z marzeń o ofiarowaniu Panu tego, co w Tobie najpiękniejsze. Każdy z Was ma nie tylko bestię, ale także w swoim ja ma to, co jest the best. I to Panu Bogu można ofiarować. I On naprawdę to chce przyjąć. I to można pomnażać i rozwijać. I dlatego cały pomysł na ten rok formacyjny nie polega tylko na tym, żebyśmy się sfrustrowali tym, ile tych bestii w nas jest. Trochę już znacie, po imieniu, od wielu lat. Z niektórymi jesteście całkiem oswojeni. Wydaje się, że to takie kundelki domowe, nie? Dzień w dzień z nimi jesteśmy, na co dzień. Ale mamy każdy z nas także to, co najpiękniejsze. I rzecz w tym, żeby to rozpoznać, nazwać i pomnażać. I byłby ten rok formacyjny przegrany, gdybyśmy się tylko rozbabrali w tych naszych grzechach. I bardzo bym nie chciał, i mam nadzieję, że to się nie wydarzy, żeby spotkania grup formacyjnych były próbą taniej, nieprofesjonalnej psychoterapii, w której będziemy sobie wzajemnie stawiać diagnozy i próbować się leczyć. Obawiam się efektów. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Kiedy będziemy się dzielić i mam nadzieję, że będziemy mieć taką otwartość na siebie, to po to, żeby coraz sprawniej nazywać te mechanizmy w sobie, żeby być coraz uważniejszym, żeby podzielić się tym, co zauważyliście, bo może ktoś jeszcze tego nie zauważył. Żeby być też inteligentnym w tym rozpoznawaniu inteligencji złego. Ale przede wszystkim, żeby się wspierać, żeby wlewać w siebie nadzieję, że można, żeby dawać sobie nadzieję na rozwój marzeń, żeby właśnie rozpoznawać w sobie to, co najpiękniejsze i nazywać. Żebyśmy to zrobili w tym roku. To będzie niezwykły sukces formacyjny. Każdego indywidualnie, też wspólnoty jako całości. No i papież dodaje. Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła? Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli z ufnością prosimy o Niego Ducha Świętego, a jednocześnie staramy się pielęgnować Go poprzez modlitwę, refleksję, czytanie i dobrą radę, z pewnością możemy wzrastać w tej zdolności duchowej. Ten rok formacyjny jest wołaniem do Ducha Świętego umiejętność rozeznawania i uczeniem się tego rozeznawania, żeby pomnażać w sobie dobro. W ten sposób bestie są zagłuszane dobrem, cnotami, które pokonują wady. A cnota to jest coś mocnego, obdarzonego siłą i męstwem. To jest stała dyspozycja do czynienia dobra. To jest moc. Cnota jest mocna, dlatego ona może pokonać bestię, bo jest mocniejsza od niej. Cała rzecz w tym, żeby mieć w sobie rozwiniętą taką siłę duchową, taką moc, która będzie pokonywała to, co jest bestią. Pokorę, która pokonuje pychę, hojność, która pokonuje chciwość, czystość, która pokonuje nieczystość, miłość, która pokonuje zazdrość, umiarkowanie, które pokonuje nieumiarkowanie, cierpliwość, które pokonuje gniew, gorliwość, pracowitość, które pokonują lenistwo. Więc oprócz bestii jest to, co the best. To jest najlepsza wiadomość na koniec. Chciałbym Wam z tą wiadomością zostawić i wylać w Was taką nadzieję na ten rok, w którym będziemy naprawdę odkrywać to najpiękniejsze, co Pan Bóg w nas już ukształtował, co w nas zasadził i co można rozwijać, co Pan Bóg będzie darami Ducha Świętego w nas pomnażał. Z bestiami nie ma co flirtować, nie ma co walczyć. Trzeba przed bestiami uciekać w mądry sposób, czyli uciekać w pomnażanie dobra, bo dobro, cnota jest potężniejsze od tego, co jest bestią.